Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France Antenne Nationale. Przed mikrofonem Piotr Rasuchowicz. Mamy dziś wtorek, 15 września. Za szybką studio uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Grażyna Chmurska i Marta. Po wiadomościach dziennika nadamy korespondencję z Festiwalu Filmowego z Gdyni Anny Rzeczyckiej. Przegląd prasy sporządzony dziś przez Agnieszkę Komory, Marka Brzezińskiego. Magazyn Euronet na co dzień Anny Bernhardt, pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, felieton jazzowy Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Prezydent RP Kaczyński zapowiada, że podpisze traktat lizboński, jak tylko go zaakceptują Irlandczycy. Jerzy Buzek wygłasza przemówienie inauguracyjne jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W Los Angeles w wieku 57 lat zmarł w poniedziałek na raka trzustki aktor filmowy Patrick Swayze. Szef Sztabu Głównego Stanów Zjednoczonych, admirał Michael Mullen, zaapelował o zwiększenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę w Afganistanie. Wiceprezydent USA Joe Biden złożył niespodziewaną wizytę w Iraku. Sąd paryski zawiesił wydaną przez francuskie Ministerstwo Kultury zgodę na przeróbkę Pałacu Lambert. A teraz pełne wydanie naszego dziennika Radio France Internationale, który przygotowałem wraz z Anną Bernhardt. Prezydent Polski Lech Kaczyński obiecał, że traktat lizboński podpisze zaraz po jego ratyfikacji przez Irlandię, to jest 2 października. Jeśli Irlandczycy w większości wypowiedzą się za traktatem, to podpiszą go natychmiast po oficjalnym ogłoszeniu wyników irlandzkiego referendum, powiedział prezydent RP na konferencji prasowej po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Austrii Heinzem Fischerem, który ze swej strony powiedział, że, cytuję, traktat lizboński ma duże szanse na to, że zostanie przez Irlandię przyjęty, koniec cytatu. Według aktualnych sondaży 62% Irlandczyków zamierza głosować za traktatem, 23% przeciwko, a 15% jest jeszcze niezdecydowanych. W najbliższy czwartek do Dublina udaje się Lech Wałęsa, gdzie zamierza w trakcie różnych spotkań z Irlandczykami namawiać do głosowania w referendum europejskim za przyjęciem traktatu lizbońskiego. Myślę, że lepiej by było dla Unii Europejskiej, gdyby miała w końcu ten traktat. UE to jak samochód, a każdy samochód musi mieć kierowcę, nawet byle jakiego, powiedział Lech Wałęsa francuskiej agencji prasowej Agence France-Presse. TVR przypominają, że jeszcze 3 kraje w Unii Europejskiej nie zakończyły procesu ratyfikacyjnego. Polska, Czechy i Niemcy. Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu jego przewodniczący Jerzy Buzek wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym podkreślił m.in. konieczność jak najszybszego wprowadzenia traktatu lizbońskiego. Bliżej na temat wystąpienia Jerzego Buzka w Strasburgu mówić będzie Anna Bernhardt w europejskiej części naszej audycji. Tu Paryż, Radio France Internationale. W Los Angeles w wieku 57 lat zmarł w poniedziałek na raka trzustki aktor filmowy Patrick Swayze. Był artystą skrytym, wystąpił w wielu filmach, ale tylko 4 z nich zagrane na przełomie lat 80. i 90. stały się światowymi hitami. Wyniosły go na szczyty sławy i uczyniły z niego żyjącego, najbardziej seksownego mężczyznę na świecie, jak pisał w roku 1991 magazyn People. Te filmy to Dirty Dancing, wirujący seks, Ghost, uwierz w ducha, Point Break, Na fali i City of Joy, Miasto Radości. Gubernator Kalifornii i też aktora Arnold Schwarzenegger nazwał go artystą utalentowanym i pełnym zawodowej pasji. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oskarżył Stany Zjednoczone o blokowanie wejścia jego kraju do Światowej Organizacji Handlu. Ostatnio Waszyngton sprzeciwił się ciągotkom Moskwy w kierunku WTO po tym, jak Rosja dokonała agresji na Gruzję w ubiegłym roku. Nie wykluczył on także tego, że w wyborach prezydenckich w Rosji w 2012 roku stanie w szranki wyborcze naprzeciw Władimira Putina. Ten ostatni też nie wykluczył wystawienia swojej kandydatury. Będziemy zatem świadkami niewątpliwie pasjonującego wręcz pojedynku o fotel prezydencki w Rosji.
Francja i Rosja rozważają możliwość dopuszczenia francuskiego koncernu EDF do wzięcia udziału w projekcie South Stream, poinformował w Moskwie rzecznik premiera Władimira Putina. Ten temat był poruszany podczas rozmów na Kremlu z premierem François Fillonem, który był w poniedziałek w stolicy Rosji. Nie podano na razie szczegółów tego porozumienia i czy zostanie ono podpisane podczas listopadowej wizyty premiera Putina we Francji, czy jeszcze we wrześniu, gdy do Paryża przyjedzie szef Gazpromu. Dziennik Commerçant w wydaniu dzisiejszym informuje, że francuska grupa powinna otrzymać co najmniej 10% akcji w projekcie South Stream w zamian za podpisanie długoterminowej umowy na dostawy rosyjskiego gazu do central EDF. Negocjacje w tej sprawie trwały 6 miesięcy, a zostały wyraźnie przyspieszone tego lata. Gazociąg South Stream jest uważany za konkurencyjny projekt do europejskiego Nabucco, który ma dostarczać gaz do Europy, nie przechodząc przez Rosję. Łączący Rosję z Bułgarią, South Stream ma być poprowadzony pod Morzem Czarnym, a jego południowa odnoga ma dochodzić do Grecji i Włoch, a północno-zachodnia do Austrii. Głównym partnerem Gazpromu w tym projekcie jest włoska grupa Eni.
Tu Paryż RFI. A oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Szef Sztabu Głównego Stanów Zjednoczonych, admirał Michael Mullen, występując przed Komisją Stanu Kongresu, przed Komisją Senatu Kongresu Amerykańskiego, po raz kolejny zaapelował o zwiększenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę w Afganistanie i wysłanie tam większej liczby Marines. Depesze przypominają, że Stany Zjednoczone posiadają obecnie w Afganistanie 62 tysiące żołnierzy i że liczba ta osiągnie do końca bieżącego roku 68 tysięcy Marines. Wiceprezydent USA Joe Biden składa niespodziewaną wizytę w Iraku. Podczas swego tam pobytu spotyka się z przywódcami irackimi oraz amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w tym kraju. Muntadhar al-Zaidi, iracki dziennikarz telewizji Baghdadia TV, który w grudniu ubiegłego roku rzucił butami w poprzedniego prezydenta USA George'a W. Busha, został zwolniony z więzienia w Bagdadzie. Powiedział, że w więzieniu był torturowany przez przedstawicieli irackiego rządu. Zażądał oficjalnych przeprosin i zapowiedział, że nazwiska tych, którzy go torturowali, ujawni później. Al-Zaidi rzucił butami w Busha i nazwał go psem. Obydwie czynności są poważną obrazą na Bliskim Wschodzie. Według mediów jego postępek był wyrazem odczuć wielu Irakijczyków wobec byłego amerykańskiego przywódcy, gdy inwazja z 2003 roku doprowadziła do krwawych walk religijnych w tym kraju. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oświadczył, że nie zamierza po raz drugi poprzeć planu rozwoju gospodarczego. Oznajmił też, że zamierza jednak dokładnie śledzić całą ekonomiczną sytuację w USA. Przedłużył też obowiązujące od 1963 roku embargo na handel między Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Embargo obowiązywało też podmioty handlujące z Koreą Północną, ale w ubiegłym roku ówczesny prezydent USA George W. Bush zniósł je, gdy Fenian obiecał odstąpić od prowadzonego przez siebie programu nuklearnego. Nic jednak z tych obietnic nie wynikło, a Ameryka po raz kolejny w swojej naiwności uwierzyła komunistom i embarga nie ma już. W wyborach parlamentarnych w Norwegii zwyciężyła centrolewica. Będzie ona zatem nadal rządziła w fiordach. Obserwatorzy nie spodziewają się rychłego przystąpienia Norwegii do Unii Europejskiej. Sąd administracyjny w Paryżu zawiesił wydane przez francuskie Ministerstwo Kultury zezwolenie na remont i przeróbkę pałacu Lambert. Ten ważny dla polskiej historii pałac kupił katarski inwestor za 60 milionów euro. Nowy właściciel, brat emira Kataru, Abdallah bin Abdallah, zamierza dokonać jego przeróbki za 40 milionów euro, wprowadzając zmiany naruszające charakter wnętrz. Między innymi mówiono o planach zamontowania instalacji klimatyzacyjnej. Zdaniem obrońców zachowania pałacu jest on zbyt cennym zabytkiem, aby wprowadzać w nim gruntowne zmiany, aby odwiedzało go zbyt wiele osobistości w samochodach i limuzynach i aby było tam mrowie prywatnych służących. Od roku 1843 pałac Lambert należał do rodziny Czartoryskich. Bywało tam liczne grono twórców polskiej kultury. Mickiewicz, Chopin, Słowacki i Juliusz Kossak. Pałac traktowany był jako placówka dyplomatyczna nieistniejącej na mapie Europy wówczas Polski. W czasie powstania styczniowego w pałacu Lambert mieściło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwa Paryża. W poniedziałek 14 września wieczorem prezydent Gdyni Wojciech Szczurek dokonał uroczystego otwarcia 34. Festiwalu Filmu Polskiego. Organizatorzy spodziewają się, że filmy konkursowe i pozakonkursowe obejrzy w sumie w ciągu następnych 5 dni 50 tysięcy widzów oraz 2 tysiące zaproszonych gości. Oto relacja naszej wysłanniczki Anny Rzeczyckiej.
W Gdyni rozpoczął się 34. Festiwal Polskich Filmów. Na otwarcie pokazano melodramat dziejący się w latach 20., gdy budowano gdyński port, miasto z morza Andrzeja Kotowskiego. Jest to jeden z 24 filmów, które startują w konkursie o nagrodę główną festiwalu Złote Lwy. Wśród pozostałych największe nadzieje budzą adaptacja obyczajowej powieści Janusza Andermana Mniejsze zło w reżyserii 87-letniego Janusza Morgensterna, przygotowy Janosik Prawdziwa historia wyreżyserowany przez Agnieszkę Holland i jej córkę Kasię Adamik oraz psychologiczny thriller NN Feliksa Falka. Historia młodego lekarza psychiatry i jego schizofrenicznego pacjenta. Ogromne emocje i wiele kontrowersji wywołują dwa filmy o prostytuujących się nastolatkach: Galerianki Katarzyny Rosłaniec i Świnki Roberta Glińskiego. Wiele mówi się również o komediach Ostatnia akcja Michała Rogalskiego z Janem Machulskim w jego ostatniej roli oraz Dom zły Wojtka Smarzowskiego. 17 września w 60. rocznicę napaści ZSRR na Polskę pokazany zostanie także historyczny film Ryszarda Bugajskiego, generał Nil, o jednym z najważniejszych dowódców Armii Krajowej. Filmy oceniać będzie jury pod przewodnictwem reżysera Krzysztofa Krauzego, dwukrotnego laureata Złotych Lwów, który obiecuje, że nie będzie w tym roku żadnych skandali w rodzaju tego, który wywołała w roku ubiegłym główna nagroda dla Małej Moskwy Waldemara Krzystka. Na festiwalu odbędą się także dwa inne konkursy, kina niezależnego i kina młodego oraz szereg imprez towarzyszących, w tym przegląd filmów izraelskich oraz wystawa poświęcona Romanowi Polańskiemu. W tym roku po raz ostatni dyrektorem artystycznym gdyńskiego festiwalu jest Mirosław Bork. Jego odejście i nominacja nowego dyrektora, na razie nie wiadomo kim on będzie, zapowiadają zmiany w organizacji i filozofii festiwalu, o które od paru lat upominają się polscy twórcy. Pierwsza zmiana dotyczyć będzie terminu imprezy, która począwszy od przyszłego roku odbywać się będzie w końcu maja. Organizatorzy doszli do wniosku, że wrzesień jest zdecydowanie nieodpowiednią porą, ponieważ Gdyni trudno jest konkurować z innymi festiwalami odbywającymi się o tej porze, przede wszystkim z Wenecką Mostrą i festiwalem w San Sebastian. Polski Instytut Sztuki Filmowej, jeden z organizatorów i sponsorów festiwalu w Gdyni, chce także, by impreza odmłodniała, by trwała dłużej, by zwycięski film miał wreszcie środki na promocję i dystrybucję i by na festiwal przyjeżdżali z zagranicy liczący się krytycy filmowi i selekcjonerzy najważniejszych światowych festiwali. Zdaniem jednak co trzeźwiejszych komentatorów zapowiadane zmiany będą tylko kosmetyczne, nic bowiem nie wróży zwiększenia budżetu, a zagranicznych krytyków nie przyciągną zaklęcia, lecz wysoki poziom polskiej kinematografii. Z Festiwalu Polskiego Filmu w Gdyni mówiła Anna Rzeczycka.
Tu Paryż RFI, mamy teraz dla Państwa przegląd prasy francuskiej. Agnieszka Kumor i Marek Brzeziński.
Dlaczego cierpimy w pracy? Pyta katolicki dziennik La Croix. Pytanie jest rozszerzeniem polemiki, jaką wzbudziła niespotykana fala samobójstw wśród pracowników francuskiej telefonii France Telecom. 22 przypadki nagłej śmierci oraz jedna próba samobójcza w przeciągu półtora roku. Przedsiębiorstwa zaczęły rozumieć, że sytuacja jest bezprecedensowa i próbują rozwiązać problem stresu w pracy. Problem budzi też niepokój rządu. Minister pracy wezwał do siebie prezesa France Telecom na poważną rozmowę. Przyczyn obecnego stanu rzeczy można znaleźć wiele, pisze Dominique Quignon we wstępniaku katolickiej gazety. Owszem, można też winić media za rozdmuchiwanie sprawy, ale można też rozszerzyć debatę. Skąd tyle cierpienia w pracy? Jeśli cofnąć się o kilkadziesiąt lat wstecz, to stwierdzimy, że fizyczne warunki pracy były dużo bardziej nieznośne. Praca przy taśmie, mniej wolnego czasu na odpoczynek i rozrywki, urodzaj na szefów o autorytarnych metodach kierowania zespołem ludzkim. Od tego czasu wiele uległo zmianie, wiele zawodów się zdematerializowało, widmo bezrobocia krąży nad rynkiem pracy. Od pracowników wymaga się przystosowania do nowych metod i technologii, tudzież nowego krajobrazu ekonomicznego i to najlepiej w rekordowym czasie. W telefonii, jak w wielu innych sektorach, już nie innowacja decyduje o sukcesie firmy, lecz przynoszenie dochodów. Kierownictwo samo mocno zdestabilizowane nie zawsze świadome jest presji wywieranej na podwładnych. Życie osobiste może być ostoją dla znerwicowanego pracownika lub też przeciwnie, może stać się składnikiem niszczącym. Fala samobójstw we France Telecom przypomniała, jak istotna jest praca w naszym życiu codziennym. Pozwala nie tylko zarabiać na życie, ale również nawiązywać relacje międzyludzkie. Pozwala zdobyć status społeczny, wyznacza miejsce w społeczeństwie. Nie da się ocalić przedsiębiorstw zagrożonych kryzysem, łamiąc poczucie bezpieczeństwa pracowników, kończy Dominique Quignot w La Croix. Libération na swej pierwszej stronie szuka szczęścia w produkcie krajowym brutto wedle metody Josepha Stiglitza. Amerykanin i laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii zakłada włączenie tego niewymiernego współczynnika do polityki publicznej rządów. Niezbyt szczęśliwy jednak wydaje się wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, który skazał Florence Hartmann, byłą korespondentkę dziennika Le Monde w Belgradzie i byłą rzeczniczkę prasową pani prokurator Del Ponte, na zapłacenie kary 7000 euro za obrazę sądu. Pisze o tym w korespondencji z Amsterdamu Sabine Sissou w Libération. Mecenas dziennikarki wyraziła głębokie ubolewanie z powodu, jak się wyraziła, precedensu ustanowionego tym wyrokiem. Adwokat zapowiedziała złożenie odwołania od wyroku, za co była tak grzywna i jaki precedens ona stanowi. Trybunał zarzuca Florence Hartmann, że w swej książce Pokój i kara, potajemne wojny polityki z międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości, wydanej w oficynie Flammariona w 2007 roku, cytowała ona poufne dokumenty. Dokumentów tych Trybunał nie udostępnił Bośni, która się tego domagała, choć mogły one rzucić nowe światło na rolę Slobodana Miloševića w masakrze muzułmanów w Srebrenicy w roku 1995. Archiwa były przedmiotem polemiki w marcu 2005 roku i domniemanej ugody zawartej między rządem Serbii a Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Zdaniem sądu, jeśli poufność niektórych dokumentów nie będzie przestrzegana, mogłoby to zniechęcić państwa do dostarczania dowodów winy. Ufność opinii publicznej w skuteczność środków ochrony i tyczące się tego decyzje jest decydująca dla powodzenia działań Trybunału. Czytamy w uzasadnieniu wyroku. Reporterzy Bez Granic stwierdzili po ogłoszeniu wyroku, że nie będzie można obecnie wykluczyć autocenzury wśród dziennikarzy śledzących działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Moskwa nie chce się ugiąć pod presją Waszyngtonu w sprawie irańskiego programu nuklearnego, stwierdza dziennik Le Monde i dodaje, że otwarcie się Stanów Zjednoczonych w żaden sposób nie przekłada się na zmianę stanowiska Kremla wobec Teheranu. W innym miejscu czytamy, że współpraca wojskowa rosyjsko-irańska jeszcze nigdy tak nie kwitła. O nowym obliczu stosunków między Teheranem a Moskwą w dziedzinie wojskowej świat dowiedział się przez zupełny przypadek. Stało się tak za sprawą uprowadzenia statku Arctic Sea, w którego ładowniach miało się znajdować drewno, drewno i tylko drewno. Statek piraci porwali na Bałtyku, co już samo w sobie było sporym wydarzeniem, a jednostkę odbili w miesiąc później rosyjscy komandosi z marynarki wojennej u wybrzeży Afryki. Statek udało się odzyskać, ale nikt nie był w stanie powiedzieć niczego rozsądnego na temat przyczyn uprowadzenia Arctic Sea. Według zagranicznej prasy statek wiózł nie tylko drewno, ale także rosyjskie rakiety przeznaczone dla Iranu. Miały to być przeciwlotnicze S-300. Kreml stanowczo zdementował te doniesienia. Spekulacje na ten temat pojawiły się ponownie na początku września w związku z wizytą, i to niespodziewaną, premiera Izraela Netanyahu w Moskwie. Szef rządu izraelskiego powtórzył swym rosyjskim gospodarzom to samo, co wcześniej usłyszeli z ust prezydenta Szymona Peresa, że Izrael nie życzy sobie, aby Rosja sprzedawała Iranowi rakiety przeciwlotnicze. S-300 mogą stanowić obronę urządzeń atomowych, gdzie Iran prowadzi pracę w ramach realizacji swojego programu nuklearnego. Tymczasem nie jest wykluczone, że Izrael mógłby przeprowadzić uderzenie z powietrza na irański ośrodek. 19 sierpnia Peres uzyskał od prezydenta Medwediewa zapewnienia, że Kreml nie sprzedał sprzeda Teheranowi rakiet S-300. W ostatnich miesiącach Izrael mnożył przyjacielskie gesty pod adresem Rosji. Zniesiono obowiązek posiadania wiz izraelskich przez obywateli rosyjskich. Obydwie strony podpisały kontrakt na $50 milionów na dostawy produkowanych przez Izrael szpiegowskich samolotów bezzałogowych. Wszystko to miało zatrzeć złe wrażenie powstałe w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku, kiedy to Izrael dostarczał Gruzji broń. Wojskowi rosyjscy rzecz jasna nie chcieli, aby izraelskie samoloty bezzałogowe dostały się w ręce ich wrogów zza linii frontu, w ręce Gruzinów. Tym bardziej, że sprzęt izraelski jest znacznie lepszej jakości i nowocześniejszy, o większym zasięgu niż maszyny produkcji rosyjskiej tego samego typu. Izrael zgodził się na zmianę odbiorcy swoich samolotów bezzałogowych pod warunkiem, że Rosja mimo zawarcia przed kilkoma laty kontraktu z Republiką Islamską Iranu nie dostarczy Teheranowi rakiet S-300. Moskwa oświadczyła, że niczego stronie irańskiej nie dostarczała, ale nie umieszkała wykorzystać karty S-300 w rozgrywce politycznej. Za każdym razem, gdy Zachód liczy na poparcie ze strony Rosji wobec irańskiego programu nuklearnego, sprawa S-300 jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wyciągana jest na światło dzienne. Rosja lodowato reaguje na zachodnie próby wywierania coraz większych nacisków na Teheran. Z jednej strony Moskwa wcale nie pragnie, aby u jej boku wyrosła nowa potęga nuklearna, ale z drugiej zbliżenie z Iranem jest dla niej świetnym krokiem politycznym, biorąc pod uwagę geopolityczną pozycję tego kraju. Dlatego przyłączenie się do sankcji ze strony Zachodu podcięłoby skrzydła rosyjskiej dyplomacji w tym rejonie świata. Współpraca wojskowa irańsko-rosyjska jest w znakomitej kondycji. W lipcu 2009 odbyły się wspólne ćwiczenia wojskowe na Morzu Kaspijskim, które ma nie tylko ogromne znaczenie strategiczne, ale jest również przebogate w surowce. W ćwiczeniach udział wzięło około 30 okrętów marynarki wojennej Rosji i Iranu. Tego typu współpraca wojskowa ma być rozwijana. Od 2005 roku Iran cieszy się statusem obserwatora w Organizacji Bezpieczeństwa w tym regionie, do której należą Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan i Rosja. A Kreml chce w tej organizacji odgrywać pierwsze skrzypce.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Pierwszy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pochodzący z Europy Środkowo-Wschodniej, jak podkreślają agencje prasowe, wygłosił inauguracyjne przemówienie w Strasburgu, przedstawiając program na okres swej kadencji. Jerzy Buzek podkreślił w swym wystąpieniu, iż wszyscy europosłowie mają prawo, jeżeli chcą, wypowiadać się w rodzimym języku i sam dał dobry przykład, mówiąc po polsku. Proponujemy Państwu wysłuchanie fragmentów tego półgodzinnego przemówienia. Jerzy Buzek po kilku wstępnych słowach podkreślił rolę i zadania Parlamentu Europejskiego.
Europejski Parlament w tych staraniach o lepszą Europę pełni rolę szczególną, nie tylko instytucjonalną, ale i społeczną. Rolę głęboko symboliczną. Parlament Europejski to istota europejskiego systemu demokratycznego.
Parlament Europejski ma też inne zadania. Zadanie tworzenia wizji nowej Europy, która wychodzi poza teraźniejszość, poza to, co jest, ku temu, co być powinno. By tworzyć i współtworzyć tę wizję, trzeba wyobraźni, wiedzy, mądrości, a przede wszystkim odwagi, mówił dalej nowy przewodniczący, powołując się na słowa Anna Arendt.
Hannah Arendt, niemiecka filozofka żydowskiego pochodzenia, twierdziła, że polityka jest jedyną obok religii domeną, gdzie zdarzają się cuda. My w Europie dokładnie 20 lat temu widzieliśmy taki cud, dlatego wierzymy w moc odwagi, wyobraźni i mądrości. Myślę, że wszyscy tu zebrani w to wierzą.
Podkreślając, że patrzy z optymizmem w przyszłość, Jerzy Buzek wymienił najważniejsze wyzwania stojące teraz przed Europą.
Po pierwsze, kryzys gospodarczy i europejska solidarność. Po drugie, energia i ekologia. Po trzecie, polityka zagraniczna. Po czwarte, prawa człowieka i system wartości. I piąte, nasz parlament i jego reforma.
Najbardziej dotkliwa i trudna jest sprawa kryzysu. Musimy go pokonać i dokonamy tego, powiedział Jerzy Buzek, podkreślając wiodącą rolę Europy i proponowane przez nią rozwiązania naprawienia gospodarki świata. W obliczu globalizacji Europa musi mówić jednym głosem, ożywić ideę strategii lizbońskiej, znaleźć pieniądze na innowacje i badania, ale też strzec się przed pokusą protekcjonizmu. Polityka spójności musi pozostać priorytetem, a wspólny rynek w oczach przewodniczącego parlamentu jest wielkim osiągnięciem, które należy bronić i konsolidować. Jerzy Buzek mówił też o roli kobiet, o rodzinie, o roli emigracji, która zawsze przynosiła Europie korzyści i przeszedł do kryzysu energetycznego, w obliczu którego stoimy. Nadszedł czas wspólnej energetycznej polityki Unii. Będę o to zabiegał, obiecał Jerzy Buzek, nawiązując również do wyzwań związanych z ochroną środowiska. Wymieniając priorytety polityki zagranicznej parlamentu, przewodniczący tej Izby podkreślił konieczność nawiązania ściślejszych stosunków z południowymi i wschodnimi sąsiadami Europy, promowanie wzorców dobrego rządzenia, współpracę z Kongresem amerykańskim, ale też z państwami rozwijającymi się jak Indie i Brazylia. Osobny rozdział poświęcony był współpracy z Rosją i Chinami. W tym miejscu Jerzy Buzek zaznaczył, że względy ekonomiczne i gospodarcze nie mogą być ważniejsze niż prawa człowieka, praworządność i demokracja. W ostatniej części swego przemówienia Jerzy Buzek mówił o funkcjonowaniu samego parlamentu i o przygotowaniach do przyjęcia traktatu lizbońskiego, a zakończył swe wystąpienie ślubowaniem.
Uroczyście ślubuję, że przewodnicząc parlamentowi w najbliższych latach będę waszym ambasadorem, niosącym obywatelom Europy i świata przesłanie zjednoczonego ponownie kontynentu. Pracujmy razem w poszukiwaniu konkretnych i praktycznych rozwiązań dla wielkich wyzwań, przed którymi stoi dziś Europa i świat. Niech będzie to praca nad urzeczywistnieniem naszych marzeń. Przystąpmy więc do niej z entuzjazmem, wiedzą i odwagą. Bo to jest nasza Europa. Wspólna, nowoczesna, silna Europa. Dziękuję bardzo.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
21 kwietnia 1923 roku, w trzecim roku pobytu w piekle Bellevue, czyli w klinice psychiatrycznej w Kreuzlingen, Szwajcarii, prowadzonej przez doktora Ludwiga Binswangera, odkrywca tajemnic renesansowej sztuki florentyńskiej, wywodzący się z żydowskiej rodziny bankierów z Hamburga, najprawdopodobniej najstarszej rodziny bankierów na świecie, Abi Barwurg, wystąpił przed publicznością złożoną z pacjentów kliniki, z lekarzy oraz zaproszonych gości z odczytem zatytułowanym Obrazy terenów Pueblo w Ameryce Północnej, znanym obecnie pod tytułem Rytuał Węża. Warburg pragnął w ten sposób dowieść, że potrafi opanować moce, w które weń wstąpiły. Odczyt Warburga był rytuałem przejścia, pasażem, który pozwolił powrotnikowi przekroczyć raz jeszcze, tym razem plecami, bramy śmierci i stanąć na początku. Bramy przekroczył, na początku stanął, ale i tak śmierć przyszła po niego jak menady po Orfeusza, by go zatłuc kijami. Abi Warburg opowiadał o swej podróży do Ameryki w latach 1895-1896, podczas której odwiedził Indian Hopi w Nowym Meksyku i w Arizonie. 27 lat później wspomnienia z tej podróży, fotografie, Warburg był pionierem fotografii, rysunki oraz przedmioty pozwoliły mu opanować przeraźliwą trwogę. Opanować obecność tego, kto weń wstąpił. Żyjesz i nie zrobisz mi już krzywdy. Tak brzmi aforyzm z roku 1888, otwierający niedokończone dzieło Warburga, fragmenty fundacyjne pragmatycznej teorii ekspresji, monistycznej psychologii sztuki. Wyprawa do Ameryki była dla Warburga doświadczeniem granicznym, o czym pisał Fritz Saxel. Od czasu powrotu z podróży do Stanów Zjednoczonych w roku 1896, która odegrała rozstrzygającą rolę w jego życiu, odczuwał ogromną wdzięczność dla etnologów amerykańskich. Warburg wiedział, podróż do Indian była wyprawą inicjacyjną. Po powrocie do Europy w roku 1896 wygłosił dwa odczyty o podróży do niegdyś w Towarzystwie Rozwoju Fotografii Amatorskiej w Hamburgu oraz w Towarzystwie Antropologicznym w Berlinie. wygłosił odczyty, pokazywał fotografie i rysunki, a potem powrócił nagle do studiów nad malarstwem włoskiego renesansu, z dodatkiem Gdańska, jakby nic się nie stało. A jednak stało się ogromnie wiele. Zmienił się on i odmieniła się postać świata, jak to bywa w chwilach największego szczęścia i największego nieszczęścia, bo przecież najwyższe nieszczęście, jak najwyższe szczęście, zmienia oblicze wszystkich rzeczy. I tak wiedli wszyscy razem, każdy na swój sposób, codzienne swe życie, jedni z namysłem i nie zastanawiając się nad niczym. Zda się, wszystko szło utartym torem, jak to się zawsze dzieje w niezwykłych wypadkach, gdzie wszystko jest postawione na jedną kartę, a jednak życie toczy się dalej, jakby się nic nie stało. W klinice Bellevue Abi Warburg rozmawiał z motylami. Długo rozmawiał po nocach, kiedy ćmy garnęły się do światła. Doktor Ludwig Binswanger zapisał w dzienniku choroby. Odprawia w swym pokoju dziwaczne obrzędy z udziałem ciemi i innych fruwających nocą małych motyli. Gada do nich całymi godzinami. Nazywa je żywymi duszyczkami. Im zwierza się i do nich się skarży. Ćmi opowiedział, jak doszło do wybuchu choroby. 18 listopada 1918, tak mówił Warburg do motyli, bardzo bałem się moją rodzinę. Wziąłem rewolwer i chciałem zabić siebie i całą rodzinę. Wiesz dlaczego? Ponieważ bolszewicy nadciągali. A wtedy moja córka Deta powiedziała, ojcze, co ty robisz? A moja żona zaczęła bić się ze mną i chciała odebrać mi rewolwer. A wtedy Fredę, moja najmłodsza córka, wezwała Malis, Maxa i Alice, mojego brata i jego żonę. Przyjechali natychmiast autem, a razem z nimi senator Petersen i doktor Franke. Petersen powiedział, Warburg, niczego nigdy od ciebie nie żądałem. Dzisiaj cię jednak proszę, jedź ze mną do kliniki, bo jesteś chory. W motylu tkwiła nimfa. Warburg na początku XX wieku, po napisaniu florentyńskich esejów o Bodicellim, zredagował list do André Jolesa, przyjaciela z Holandii, którego nie wysłał. Najpiękniejszy z wszystkich motyli, którego udało mi się przyszpilić, nagle rozbija szkło i zaczyna tańczyć w lazurze. Teraz mogę go pochwycić, ale nie jestem gotowy do tego rodzaju doświadczeń. Albo raczej tak, chciałbym bardzo, ale mój intelekt na to nie zezwala. Tak, chciałbym bardzo, kiedy krokiem lekkim i tanecznym zbliża się dziewczyna, by mnie radośnie w uniesieniu ze sobą porwała, ale jej uniesienie nie są dla mnie. Dlaczego Warburg gadał z motylami? Czy można, żeby robaki rozmawiały tak jak ludzie? Pewno z tych samych powodów, co Gustaw z mickiewiczowskich dziadów. Warburg i Gustaw to powrotnicy. Sekrety natury, które Gustaw odkrywa w owadach, są po prostu projekcją jego własnych uczuć i wyobrażeń. Zamiast o odkrywaniu tajemnicy przyrody, właściwiej byłoby mówić o odkrywaniu tajemnicy człowieka w przyrodzie. Można wieść dialog z robaczkiem świętojańskim, jeśli mu się przypisze własne uczucia. Można odkryć duchową istotę kołatka i motyli, jeśli potraktuje się jak ludzkie dusze. Warburg nie tylko gadał do motyli, ale podobnie jak Gustaw, nasłuchiwał barwy tkwiących w nich głosów, które niesłyszalne dopominają się istnienia.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Chciałabym dzisiaj zaprezentować nową płytę Madeleine Peru Bourbons. Po wydaniu pierwszej płyty Dreamland w 1996 roku artystka kazała czekać na drugą Careless Love aż 8 lat. Trzecia ukazała się 2 lata później i jak się zdaje ten niezły rytm, płyta co 2-3 lata zostanie zachowany. To akurat tyle, żeby solidnie przygotować kilkanaście piosenek do opublikowania.
Instead of wasting time, feel good about what what you're dreaming of. Instead of trying to win something you never understood, just play the game, you know, eventually you'll love her good. It's silly to pretend that you have something you don't own. Just let her be your woman and you'll be yourself in the black instead of losing hope. Touch up the things that feel out of whack instead of being old, be young. Because you know you are, instead of feeling cold, let sunshine into your heart. To the place you need to be, it's up to you to let her love you sweetly. To the place you need to be, but it's up to you to let her love you sweetly. Instead of feeling bad, be glad you've got someone to love. Instead of feeling sad, be happy. Instead of feeling low, remember you're never on your own. Instead of feeling sad, be happy that she's there at home. She's waiting for you by the phone.
Piosenka, której właśnie Państwo wysłuchaliście, została napisana wspólnie przez Juliana Coriela i Madeleine Peru. Po raz pierwszy wokalistka bardzo aktywnie i intensywnie uczestniczyła w komponowaniu utworów, które znalazły się na płycie. Wszystkie są jej współautorstwa, a jedną napisała nawet zupełnie samodzielnie. Jest także autorką słów, a początki jej kariery były dalekie od tego. Początkowo występowała tylko jako wokalistka. Porównywano ją do Billie Holiday nie tylko ze względu na głos, ale i na duszę, czyli sami Państwo widzicie smutek i melancholia. Madeleine Peru przez długie lata mieszkała w Paryżu, w jej repertuarze znalazły się więc francuskie utwory Edith Piaf, Serge Gainsbourga. Zaśpiewała również kilka piosenek innych współczesnych autorów. Pamiętacie Państwo z pewnością jej interpretację Cohenowskiego Dance Me to the End of Love. To był duży sukces, chociaż przyznam się, że ja, mimo że lubię Madeleine Peru, tej wersji akurat nie lubiłam. Wróćmy do nowej płyty. Posłuchajmy tego utworu, który Madeleine Peru napisała i skomponowała samodzielnie. I Must Be Saved.
Under the house, lose the button from your blouse, lose the plastic diamond ring from the parade, lose the color in your lips, lose the swinging in your hips. But if you lose me in your grips, I must be
saved. Lose the harmonies we learned, lose the taste of bread you earned, lose the stash you always kept but never craved. Lose your rhythm, lose your lines, lose your sense of passing time. But if you lose me in your mind, I must be saved. And if you find your conscience plagued by some misplaced or righteous rage, then lose yourself instead. Till struggles that you brave, lose the children that you bore, lose the battle, lose the war. But if you lose me in your core, I must be saved. Lose your reverence for winners, your patience with forgiveness. You don't have to be a master or a slave. Lose your senses, lose your mind, lose your faith in humankind. But if you lose me down the line, I must be saved. And if you find your conscience plagued for a start, lose the dream you kept apart, lose the chance to find another who behaved. And then if you haven't yet, lose your loser's last regret. For if you lose me in your net, I must be saved. Lose the vows we never spoke, lose the punchline to the joke, lose your innocence as if willingly you gave. Lose the kettle and the pot, you can lose the best you've got. But if you lose me in your heart, I must be saved.
Must Be Saved zostało zadedykowane Odetcie Czarnoskórej, amerykańskiej piosenkarce, aktorce, gitarzystce i kompozytorce zmarłej w grudniu 2008 roku. Odetta słynęła ze swej walki o prawa człowieka, była nawet nazwana głosem ruchu obrony praw człowieka. Jej muzyka stała się jednocześnie inspiracją dla wielu artystów w latach 50. i 60., takich jak Bob Dylan, Janis Joplin czy Joan Baez. Powróćmy jednak do nowej płyty Madeleine Peru. Jak Państwo słyszycie, muzyka na niej jest bardzo dyskretna, stanowi doskonałe tło dla jej głosu. Ona sama gra na gitarze akustycznej, producentem płyty, a jednocześnie współkompozytorem jest stary przyjaciel i współpracownik Madeleine, Larry Klein. On również gra na basie i to on zachęcił wokalistkę do większego udziału w komponowaniu płyty. Ale na zakończenie posłuchamy piosenki napisanej przez Madeleine Peru i Juliana Coriella, To Love You All Over Again.
what you get, an empty glass, an unmade bed, a picture window with a view, and all I think about is you. To feel so bad, to feel so good, to let it be misunderstood. Now I long to lose my senses and love you all over again. The shouted words, the tired sighs, the traded kiss of sad goodbyes, the living off of our desires, then putting out a thousand fires. To feel so bad, to feel so good, to let it be misunderstood. Now I tear down my defenses. The band's retreat, but in that dumb luck of the few, the consolation comes to you. To feel so bad, to feel so good, the verdict's in, it's understood. I will be tried for my offenses. But in that dumb luck of the few, my consolation becomes you. To feel so bad, to feel so good, the verdict's in, it's understood that I'll be tried for my offenses.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy pisarza Ryżana Ducharme i jego powieść La Vallée des Avalées, której fragmentu ponownie dzisiaj wysłuchamy. Pod koniec powieści bohaterka Berenika ma już 15 lat. Ucieka do Izraela, kraju, w którym toczy się wojna. Wstępuje do milicji studenckiej i zaprzyjaźnia się z pogardzaną przez wszystkich Glorią. Chcąc koniecznie nauczyć się pilotażu, udaje się na spotkanie z majorem.
Major, je suis venu vous voir pour vous rappeler, une fois encore, que je meurs d'apprendre à voler et que votre rôle de père exige que vous m'appreniez à le faire.
Tu n'es pas assez vieille, tu n'es pas un homme, tu n'es pas autochtone.
Graham Rosenkreutz n'est pas autochtone.
Tu n'es pas un héros.
Il ne manque du héros que l'acte héroïque.
De faux père à fausse fille, je te conseille de te méfier de Gloria.
Plaît-il ?
Tu es apache, idéaliste. Tu seras une proie facile pour elle. Tu as raccourci tes beaux cheveux ?
J'aime Gloria comme une sœur. Je vous interdis ce genre d'allusion. Vous m'insultez, vous me décevez.
Si tu veux que je te conserve mon amitié, je te conseille de ne plus t'afficher avec cette ordure.
Conseil pour conseil, je vous conseille de vous mettre une fois pour toutes dans la tête que je ne suis pas que mon sexe. Que j'ai une fois deux bras et une fois deux jambes, comme Bellérophon, comme Achille d'Oïlée, dit le petit Achille.
Sors, Bérénice. Tu reviendras lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
Czy zrozumieliście usłyszany dialog?
Que demande Bérénice au major?
O co Berenika prosi majora?
Elle lui demande de lui apprendre à piloter.
Pourquoi le major refuse-t-il?
Dlaczego major się nie zgadza?
Parce que Bérénice est trop jeune. C'est une fille. Elle n'est pas autochtone.
Pourquoi Graham Rosenkreutz est-il autorisé à voler?
Dlaczego Graham Rosenkreutz ma prawo latać?
Parce qu'il est un héros.
Quel conseil donne le major à Bérénice?
Jaką radę otrzymuje Berenika od majora?
De se méfier de Gloria.
De quoi le major menace-t-il Bérénice?
Czym major grozi Berenice?
De lui retirer son amitié si elle continue à se montrer avec Gloria.
Que pense Bérénice de ses conseils?
Co Berenika myśli o tych radach?
Elle est déçue.
W rozmowie z majorem Berenika wymienia szereg imion. Niektóre z nich odnoszą się do osób występujących w powieści, inne do postaci mitologicznych. Akcja toczy się podczas wojny w Izraelu, gdzie Berenika od niedawna przebywa. Chciałaby zostać pilotem i bohaterem, jak Graham Rosenkreutz, którego podziwia, ponieważ wsławił się brawurowymi ucieczkami i atakami. Jest to człowiek dość tajemniczy, nie wiadomo, kim właściwie jest i skąd pochodzi. Jest również w dialogu mowa o Glorii, uważanej za lesbijkę, którą Berenika darzy sympatią, jaką zresztą odczuwa wobec ludzi z marginesu. Major Schneider jest dowódcą eskadry i komendantem szkoły pilotażu. Berenika wspomina też imiona kilku postaci mitycznych.
Je ne suis pas que mon sexe. J'ai une fois deux bras, une fois deux jambes. Comme Bellérophon, comme Achille d'Oïlée, dit le petit Achille.
Berenika otrzymała klasyczne wykształcenie i w dzieciństwie przeczytała wiele tekstów greckich i łacińskich. Cytuje mitologicznych bohaterów, przyrównując się do Bellerofonta i do Ajaxa Małego. Bellerofont jest synem boga mórz Posejdona, synem króla Koryntu Glaukosa, wnukiem Syzyfa, antycznym bohaterem greckim, który dosiadłszy Pegaza, zabił Chimerę i zwyciężył Amazonki. Dowiódł tym samym swego boskiego pochodzenia. Ajax Mały, syn Oileusa, został zabity przez Posejdona za uprowadzenie wieszczki Kasandry. Porównując się z tymi legendarnymi postaciami, Berenika daje do zrozumienia, że mimo młodego wieku posiada niezwykłe, aczkolwiek nieujawnione dotąd zdolności. Powróćmy do dialogu, by dowiedzieć się, jak można formułować prośby i wymówki. Berenika jest zbuntowana i przeciwstawia się majorowi. Relacje między nimi są serdeczne, ale jednocześnie burzliwe. Dziewczyna formułuje swoje życzenie w sposób wyjątkowo stanowczy.
Je suis venue vous voir pour vous rappeler, une fois encore, que je meurs d'apprendre à voler.
Zwrot mourir de wyraża skrajnie silne doznania.
Quelle chaleur! Je meurs de soif. Il est midi, je meurs de faim. Je meurs d'envie d'aller marcher dans le désert.
Il conduit toujours à 200 km à l'heure et moi, je meurs de peur.
Aby dopiąć swego, Berenika z uporem nalega.
Je suis venu vous voir pour vous rappeler, une fois encore.
Zaczyna od przypomnienia majorowi swojej prośby. Pour vous rappeler une fois encore. Najwidoczniej nie pierwszy raz zwraca się do niego z tą sprawą. W języku francuskim pour w połączeniu z bezokolicznikiem znaczy żeby i wskazuje cel.
Je suis venu pour te dire que je m'en vais. Je bois pour oublier. Je chante pour passer le temps.
Berenika zuchwale zarzuca majorowi zaniedbanie ojcowskiego obowiązku. Chce wywołać w nim poczucie winy.
Votre rôle de père exige que vous m'appreniez à le faire.
Używa czasownika exige, który wyraża kategoryczny wymóg, żądanie. Zwraca majorowi uwagę, że jest za nią odpowiedzialny. Mogłaby także użyć innego zwrotu wyrażającego konieczność.
Il faut que vous m'appreniez à le faire.
Tego rodzaju sformułowania jak il faut i il est nécessaire albo je veux, j'exige que łączą się z trybem subjonctif. Major jednak nie ulega. Stanowczo odrzuca żądania dziewczyny, a swoje uzasadnienia formułuje w zdaniach przeczących, stwierdzających, kim Berenika nie jest.
Tu n'es pas assez vieille.
Istotnie, Berenika jest młodziutka, ma zaledwie 15 lat.
Tu n'es pas un homme.
Oczywiście, Berenika jest dziewczyną.
Tu n'es pas autochtone.
Racja, nie pochodzi z Izraela, jest przybyszem z innego kraju.
Tu n'es pas un héros.
To prawda, poza tym, że się zbuntowała, nie dokonała jeszcze żadnego heroicznego czynu. Rozprawiwszy się z argumentami Bereniki, major zgodnie z jej sugestią występuje w roli ojca i udziela jej rady.
De faux père à fausse fille, je te conseille de te méfier de Gloria.
Potem ostrzega ją.
Si tu veux que je te conserve mon amitié, je te conseille de ne plus t'afficher avec cette ordure.
Wyraża się wręcz brutalnie, używając słowa s'afficher, które kojarzy się z nieprzyjemną ostentacją, oraz obelżywego słowa ordure. Na takie oskarżenie Berenika reaguje nadzwyczaj gwałtownie i protestuje.
J'aime Gloria comme une sœur.
Potem atakuje.
Je vous interdis ce genre d'allusion. Vous m'insultez. Vous me décevez.
Przy końcu rozmowy oboje są bardzo podenerwowani. Wyrażają się w sposób kategoryczny. Une fois pour toutes, mówi Berenika, co znaczy pour toujours, raz na zawsze.
Conseil pour conseil. Je vous conseille de vous mettre une fois pour toutes dans la tête.
Major replikuje, lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
Sors, Bérénice. Tu reviendras lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
Znaczy to, kiedy już nabierzesz rozumu. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że rady są często formułowane w zdaniach rozkazujących lub przy użyciu zwrotów wyrażających konieczność.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France Internationale żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.